Godzina 8:59, za chwilę minie 9:00 i rzeczywiście zacznie się trzecia godzina poranka wnet. Radio wnet 87,8 FM i oczywiście portal wnet.fm. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas w trzeciej godzinie. Prawie cały czas rozmawiamy dzisiaj oczywiście o wczorajszych wydarzeniach politycznych, o rekonstrukcji rządu, o nowych ministrach w gabinecie Mateusza Morawieckiego, a także o tych, którzy przestali być ministrami, o tym, jakie to może mieć konsekwencje w polityce. Ale tak jak zawsze staramy się w porankach wnet podkreślać, nasza opowieść dotyczy spraw polskich, bo one są dla nas najważniejsze, ale dotyczy całego świata, bo świat cały czas się zmienia, cały czas coś się w nim dzieje, cały czas są miejsca, gdzie dzieje się coś ważnego, gdzie ludzie giną, gdzie ludzie się rodzą i gdzie dzieją się rzeczy, które również dla Polski mogą mieć konsekwencje. W studiu dwaj goście, którzy śledzą sprawy dziejące się w ważnych miejscach tego świata. Pan Konrad Zasztowt z Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I pan Łukasz Przybyszewski ze Szkoły Głównej Handlowej.
Dzień dobry.
Panowie obaj zajmują się krajami, które są bardzo ważne dla świata w tej chwili. Pan Łukasz Przybyszewski jest ekspertem od spraw Iranu. Proszę pana, jaka w tej chwili jest sytuacja polityczna w Teheranie?
To znaczy protesty na ten większy najprawdopodobniej już raczej się zakończyły, choć no, sytuacja jest jaka gospodarcza w Iranie, jaka jest, także no, bardzo możliwe, że będzie dochodziło do mniejszych demonstracji, mniej liczebnych, no i najprawdopodobniej też mniej agresywnych, ale do wystąpień może dochodzić mimo wszystko.
Pamiętam taką mapę z sierpnia 80 roku, gdzie pojawiły się pierwsze protesty w Polsce. Ona bardzo wiele o ówczesnej Polsce mówiła. Czy jakoś możemy geograficznie te protesty w Iranie rozłożyć, bo przecież jest to kraj bardzo niejednorodny.
Tak. Protesty zaczęły się od strony środowisk bardziej konserwatywnych w Maszhadzie, jednym z najważniejszych ośrodków religijnych w Iranie. Potem przeniosły się do innych miejscowości, lecz ciekawostką akurat w tych demonstracjach jest to, że najbardziej tłumne i agresywne były tak na dobrą sprawę w miejscowościach mniejszych. One potem zaczęły się bardziej przenosić ku Teheranowi, Esfahanowi.
A czy możemy dzisiaj już opisać, kto demonstrował? Kto to był? Klasa średnia, młodzież, kupcy, duchowni?
Znaczy oficjalnie media irańskie mówią, że były to przede wszystkim demonstracje ludzi młodych poniżej 25 roku życia. Natomiast z nagrań, o ile one są prawdziwe, oczywiście wynika, że to nie jest do końca tak. Najprawdopodobniej byli tam też ludzie w wieku już produkcyjnym, powiedzmy 25+, którzy być może po prostu poczuli, że no, te zmiany, które są przewidywane z nowym budżetem, wzrost cen, uderzy tak naprawdę ich po kieszeni, mogą mieć trudniejsze sposoby związania końca z końcem.
Pan powiedział, że ludzie młodzi, a potem się okazało, że to są również ludzie powyżej 25 roku życia. My w Europie to jesteśmy przyzwyczajeni, że ludzie za młodzież uchodzą tak mniej więcej do roku 40, ale Iran to jest chyba dużo młodsze społeczeństwo niż jakiekolwiek europejskie.
Tak, jest młodsze, natomiast ta piramida wiekowa tak na dobrą sprawę właśnie się zmienia. Według profesora Richarda Konettiego bodajże, Iran jest teraz od 2014 w takim momencie, że społeczeństwo zaczyna się starzeć i przy jednocześnie dzietności, która jest na poziomie około 2,1, no możemy mówić o sytuacji, w której większość ludzi będzie tak naprawdę powoli powyżej 30 roku życia. To jest proces powolny oczywiście, ale to następuje.
I równocześnie jest to społeczeństwo niezadowolone ze swojej sytuacji ekonomicznej.
W dużej części tak. Bezrobocie ogólnie wynosi około 12-13%. No, w każdym razie na pewno powyżej 10%. Oczywiście w tych grupach niższych wiekowo to jest znacznie wyższy procent. Co sprawia, że ci ludzie po prostu najbardziej obawiający się o swoją przyszłość.
A czy to jest tak, że możemy już w tej chwili jakoś powiedzieć, czego dotyczyły jakieś postulaty takie polityczne? Czy tam były na przykład żądania czyjejś dymisji? Media światowe donosiły, że wśród, to było dosyć ciekawe dla obserwatorów, że wśród napisów na transparentach były między innymi hasła krytykujące politykę zagraniczną, ekspansywną Iranu, że ona jest zbyt kosztowna.
No, Iran jest zaangażowany w regionie. Oczywiście to też ma swój koszt, tak. Natomiast no, ciężko tak na dobrą sprawę orzec, czy rzeczywiście to jest główny powód demonstracji.
No właśnie, ja chciałem zapytać, jaki jest główny powód demonstracji? Jakie jest to główne hasło na sztandarach? Mhm. Czy w ogóle nie ma jednego
tak
hasła?
Tak na dobrą sprawę nie ma jednego hasła. Na pewno są to problemy gospodarcze. Na pewno jest to też oczywiście jakieś niezadowolenie z rządzących, które się tak na dobrą sprawę pojawia regularnie od co najmniej 99 roku. Protesty są przez tą właśnie piramidę wiekową w Iranie czymś już wręcz tradycyjnym. Dopiero teraz to zaczyna się zmieniać.
Jeśli chodzi o ewentualne implikacje międzynarodowe tego, co się wydarzyło w Iranie, czy to jakoś może wpłynąć na pozycję międzynarodową tego kraju, na jego politykę, czy jednak te protesty były zbyt słabe, żeby zmienić coś w wielkiej polityce?
To znaczy, ja bym raczej patrzył na to w ten sposób, że same te protesty, które teraz się odbywały, większej zmiany raczej nie przyniosą. Ja bym patrzył na to w ten sposób, że to trzeba byłoby łączyć te wszystkie protesty, które się odbywały od 99 roku do dzisiaj, żeby zobaczyć, że w tle tych lat cały czas wprowadzano zmiany gospodarcze, drobne zmiany w prawie, które być może w najbliższych latach rzeczywiście zaczną przynosić taką zmianę, że Iran być może będzie chciał wykorzystać tą szansę demograficzną, jaką ma, czyli społeczeństwo, które jest w wieku produkcyjnym, może pracować, znacznie więcej z tego można wyciągać podatków. Oczywiście może być szybszy, silniejszy rozwój gospodarczy.
Iran to jest Republika Islamska. Czy jakiś aspekt tych protestów, tych polemik politycznych w Iranie dotyczy również charakteru państwa, jego islamskiego charakteru? Czy jest ktoś, kto to tak naprawdę kwestionuje? Czy te spory dotyczą jednak spraw ekonomicznych przede wszystkim?
Znaczy mówimy o sporze między demonstrantami a władzą,
o wszystkich możliwych sporach. Możliwych, czy jest tak? Jakaś siła w Iranie, która kwestionuje islamski charakter państwa?
Z oficjalnych, powiedzmy, polityków, ich wypowiedzi polityków, to wszystko jest cały czas w obrębie istniejącego prawa, porządku konstytucyjnego, także tutaj mówić o jakichś większych zmianach raczej, myślę, nie można jeszcze.
A czy coś wiemy na temat napięć przebiegających wewnątrz, już nie zostawmy teraz demonstracji, irańskiej elity politycznej? Jak tam się rozkładają te napięcia, jakie są ugrupowania, kto z kim tak naprawdę walczy i o co?
To znaczy, u nas się utarło, że jest środowisko konserwatywne i reformatorskie. Natomiast trzeba pamiętać, że tak na dobrą sprawę to jest jedna duża grupa, która się wywodzi, ma wspólny rodowód, powiedzmy, polityczno-historyczny. I tak na dobrą sprawę ich głównymi punktami takimi, może nie konfliktu, ale dysputy są przede wszystkim kierunki, którymi Iran ma podążyć właśnie w polityce zagranicznej. Póki co postawę Iran ma taką, jaką ma, ale mamy do czynienia też z ekspansją, prawdopodobną ekspansją gospodarczą Chin, również Rosji. Państwa regionu główne, jak Arabia Saudyjska, Egipt, Turcja, też zaczynają szukać dróg, jak zmienić ład na Bliskim Wschodzie. Więc Iran cały czas będzie próbował się po prostu jakoś dopasować do tej sytuacji. Chyba głównie o to chodzi tak naprawdę elitom. Pomijając oczywiście ich wewnętrzne rywalizacje.
Właśnie zawsze miałem wrażenie, że takie pisanie o takich krajach w kontekście podziału na reformatorów i niereformatorów to jest raczej wynik niewiedzy europejskich obserwatorów, którzy nie do końca potrafią sobie poradzić z innymi światami.
Dlatego między innymi część analityków nazywa obecnego prezydenta Rouhaniego pragmatykiem, który próbuje jakoś połączyć swoje doświadczenia wyniesione z Centrum Analiz Strategicznych z dotychczasową ideologią, dotychczasowym kursem politycznym, który to państwo obrało od wielu lat i bardzo możliwe, że właśnie starają się jakoś na nowo troszkę zdefiniować to, co będą robić w przyszłości.
Pan Łukasz Przybyszewski, specjalista od Iranu, ze Szkoły Głównej Handlowej. Z nami jest także pan dr Konrad Zasztow, który zajmuje się Turcją. Co wydarzyło się ostatnio w Turcji, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Ja bym zwrócił uwagę na to, jeśli już tutaj mówiliśmy o Iranie i o polityce Iranu, ale także Turcji w regionie Bliskiego Wschodu. Tutaj oczywiście Syria jest tym obszarem, gdzie oba państwa mają bardzo poważne interesy i obu państwom zależy na określonym rozwiązaniu tego konfliktu. No i tutaj te wizje rozwiązania tego konfliktu są oczywiście sprzeczne, jeśli chodzi o Iran i Turcję. także Rosję, która jest tym trzecim ważnym graczem w Syrii. I te trzy państwa, przypomnę, one współpracują w ramach tak zwanego procesu astańskiego, bo tutaj był szereg takich konferencji w Astanie, stolicy Kazachstanu, gdzie no, strona reżimu Asada i opozycja no, próbowała wypracować jakiś przy pomocy tych trzech mocarstw regionalnych jakieś rozwiązanie konfliktu syryjskiego. No i teraz wydarzenia ostatnich dni pokazują, jak bardzo iluzoryczne jest takie rozwiązanie tego konfliktu przy udziale tych trzech państw, które mają kompletnie sprzeczne interesy. I tutaj mam na myśli wydarzenia ostatnich dni z prowincji Idlib w Syrii, gdzie na jesieni ubiegłego roku te trzy państwa umówiły się, że wspólnie stworzą tam taką strefę bezpieczeństwa na tym obszarze. Tymczasem w ostatnich dniach trwa ofensywa reżimu Asada i trwa fala takiego eksodusu ludności sunnickiej z tego regionu, który, przypomnę, jest ostatnim regionem kontrolowanym przez, czy jednym z ostatnich regionów kontrolowanych przez antyasadowską opozycję, czyli oczywiście jest to olbrzymia klęska Turcji, która popierała tę antyasadowską opozycję. No i to pokazuje, że ten format irańsko-turecko-rosyjski rozwiązania konfliktu w Syrii raczej nie działa.
Jeśli chodzi o Turcję, to mieliśmy do czynienia też ostatnio z wizytą prezydenta Turcji w Paryżu.
Tak, no tutaj paradoksalnie właśnie tak jak i Iran i w Turcji oba te państwa przeżywają wewnętrzne kryzysy, chociaż jednocześnie starają się prowadzić jednak aktywną politykę zagraniczną. No tutaj jeśli chodzi o Turcję, no Turcja no, nie da się ukryć, jest w międzynarodowej izolacji i relacje turecko-amerykańskie są w bardzo złym na bardzo złym etapie i również relacje z Unią Europejską. No ta wizyta w Paryżu była próbą przełamania tutaj trochę tej tendencji ciągłego pogorszenia stosunków unijno-tureckich. No ale tak naprawdę można powiedzieć, że tutaj prezydent Macron tak podsumował tę wizytę, że tutaj oczywiście z Turcją będziemy współpracować, ale jeśli chodzi o członkostwo Turcji w Unii Europejskiej, to ten temat praktycznie w tej chwili nie istnieje. Dla Francji Turcja jest ważna jako klient francuskiego przemysłu zbrojeniowego, więc to jest jakby kluczowa sprawa dla Francji. Natomiast tematyka unijna jest powiedzmy no, co najmniej na trzecim planie.
Jeśli chodzi o sprawę stosunków Turcji ze światem zewnętrznym, to dość ciekawy proces odbył się ostatnio w Stanach Zjednoczonych.
No, tak jak wspomniałem, te relacje turecko-amerykańskie, one są, no, chyba tak naprawdę w najgorszą fazę weszły, no, co najmniej od lat 60., 70. ubiegłego wieku.
Nic tu nie pomógł Trump, chociaż wydawało się, że w pewnym momencie panowie powinni się dogadać.
Były olbrzymie nadzieje związane z prezydenturą Trumpa. No, Obama rozczarował Turków tym, że nie zaangażował się w Syrię, nie zaangażował się w rozwiązanie tego konfliktu i no, nie przyczynił się do obalenia reżimu Asada. Natomiast no, Trump, jak się okazało, kontynuuje tę politykę nieangażowania się Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, co oczywiście jest nie po myśli Erdoğana, prezydenta Turcji. No ale tutaj jest szereg innych problemów i właśnie ten proces w Nowym Jorku, o którym tutaj mówimy, proces, który dotyczy łamania amerykańskich sankcji wobec Iranu, łamania tych sankcji kilka lat temu przez ludzi związanych z rządem Erdoğana, wówczas premiera z rządem Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w Turcji. Czyli tak naprawdę wyrok tego w tym procesie, który dotyczy obywatela Turcji, dyrektora tureckiego, jednego z tureckich banków, człowieka właśnie związanego z elitą polityczną Turcji. On ten wyrok uderza bardzo w elitę polityczną turecką. No i tutaj też w tym procesie zostały wyświetlone pewne sprawy, które no, pogrążają, można powiedzieć, właśnie ten turecki establishment. Stąd no, w tej chwili padają bardzo ostre słowa i ze strony tureckiej Erdoğan wprost twierdzi, że to był taki proces pokazowy na zamówienie amerykańskiego rządu, więc to są bardzo poważne oskarżenia pod adresem władz amerykańskich.
Wydawało się w pewnym momencie, że prezydent Turcji będzie tym politykiem, który będzie mógł trzymać za gardło Europę kwestią uchodźców, zamykając i otwierając kanały przepływu ludzi do Europy. Jak to w tej chwili wygląda?
No, w tej chwili sytuacja wygląda tak, że problem czy kryzys migracyjny, on powiedzmy przycichł, ale to nie znaczy, że się zakończył. I oczywiście ten kierunek turecko-egejsko-grecki, on nadal, no, ten kryzys nadal może się pojawić, czy wybuchnąć ponownie w tym regionie, chociaż oczywiście jest kilka czynników, które no, nie sprzyjają powrotowi do tak dramatycznej sytuacji, jak 3 lata temu. No, tutaj chodzi między innymi o zamknięcie tego szlaku bałkańskiego, czyli z Grecji, czyli uchodźcy czy migranci z Turcji mogą przedostać się do Grecji, ale już dalej nie mogą się przedostać do innych, tak łatwo nie mogą się przedostać do innych państw Unii Europejskiej. Natomiast oczywiście Turcja będzie tym grała, zwłaszcza jeśli te relacje Turcji z państwami Unii Europejskiej, czy tymi kluczowymi państwami, takimi jak Francja, Niemcy, będą się pogarszać.
A my niewątpliwie w Porankach Wnet będziemy obserwować sytuację zarówno w Turcji, jak i w Iranie. Bardzo dziękuję za to, że panowie byli w Poranku Wnet. Pan Łukasz Przybyszewski ze Szkoły Głównej Handlowej i pan Konrad Zasztow z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego byli gośćmi Poranka Wnet. Jest godzina 9:16. Wnet, godzina 9:17, w studiu kolejny gość, senator Jan Żaryn. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry. Witam serdecznie po raz pierwszy w tym roku, więc wszystkiego najlepszego przede wszystkim dla całej redakcji i dla nas, którzy się słyszymy w tej chwili.
W imieniu redakcji, myślę, że w imieniu słuchaczy bardzo dziękuję i też wszystkiego najlepszego. Jakie wrażenie po wczorajszym dniu?
O, ważny dzień niewątpliwie. Wskazuje on na to, iż premier Mateusz Morawiecki potrafił sformować rząd, który będzie nazwany albo już jest rządem autorskim. To znaczy wszystko wskazuje na to, że ośrodki, które są bardzo ważne w ramach naszej tutaj Zjednoczonej Prawicy, do której sam także należę jako senator Prawa i Sprawiedliwości, że te wszystkie ośrodki, czyli zarówno pan prezes Jarosław Kaczyński, jak i większość parlamentarna, jak i ośrodek prezydencki wyrazili głębokie zaufanie do premiera Mateusza Morawieckiego, dając mu prawo, szansę i niewątpliwie z niej skorzystał, stworzenia takiego gabinetu, który byłby jemu najbliższy, jeśli chodzi o współpracowników, którzy razem z nim mają wykonać, jak rozumiemy, nowe w jakiejś mierze dzieło. Tym nowym dziełem, jak sądzę, jest przede wszystkim realizacja tego, co pan Mateusz Morawiecki powiedział przed nami, także w parlamencie, gdy przemawiał podczas swojego pierwszego exposé, a tam zawarł między innymi dwie takie węzłowe, wydaje mi się, myśli, Po pierwsze, że jako Polacy chcemy i on by bardzo chciał, żebyśmy uczestniczyli z sukcesem po raz pierwszy od ponad 200 lat w takim zrywie modernizacyjnym, który dzisiaj nazywa się bardziej innowacyjnością, ale to jest nowe określenie zjawiska, które w historii jest rozpoznawalne. W XIX wieku mieliśmy rewolucję przemysłową, nie uczestniczyliśmy w niej tak mocno, jak moglibyśmy, bo nie mieliśmy własnego państwa, w odróżnieniu od Niemiec, na przykład Francji czy Zjednoczonych Włoch, które mogły właśnie udźwignąć pewien proces modernizacyjny. Także po II wojnie światowej nie skorzystaliśmy, bo nie mieliśmy własnego suwerennego państwa i z planem Marszala nie mogliśmy pójść ręka w rękę, tylko musieliśmy, a raczej komuniści musieli odrzucić, a myśmy byli tego ofiarami jako Polacy. I jest wreszcie jakaś nadzieja, że ta właśnie pozycja suwerennego narodu i ważnego państwa na mapie Europy spowoduje, że będziemy podobnym krajem do takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, jak najważniejsze w Europie Zachodniej. A i to jest jeden jakby przekaz bardzo ważny. A drugi to niewątpliwie na drodze pewnego szukania kompromisu z Komisją Europejską pokazywanie Europie, że nie schodzimy z najważniejszych decyzji suwerennych polegających właśnie na tym, że jesteśmy nie tylko skłonni, ale powinniśmy być traktowani jako naród w pełni suwerenny i państwo w związku z tym także suwerenne i że gotowi jesteśmy do rozmów, ale nie na warunkach utraty tejże nam należnej pozycji i koniec, tu nie ma kompromisu, nie jesteśmy żadnym do wyciskania pieniędzy potrzebnych Zachodowi terytorium, tylko jesteśmy wolnym, suwerennym państwem. I trzeci przekaz, idący w stronę szeroko rozumianego narodu polskiego, to znaczy rzeczywiście nie jest to gest wobec totalnej opozycji, bo ta będzie reagowała po swojemu i trzeba się już z tym jakoś zżyć, bo taka jej rola, że ma problem z uznaniem demokratycznych władz w Polsce. Natomiast do szeroko pojętego narodu polskiego pewna oferta polegająca na tym, że naprawdę ta władza, która dzisiaj sprawuje rządy, jest nastawiona na wykonanie planu, którego podmiotem jest całe społeczeństwo polskie, niezależnie od tego, jakie ma poglądy i jak widzi swoją przyszłość, to pewne minimum jest zawarte w tych przekazach Mateusza Morawieckiego i w tym minimum przynajmniej natury gospodarczej. Wydaje mi się, że co mądrzejsi Polacy, a liczę, że jest ich zdecydowana większość, to minimum akceptuje, są z panem premierem.
Te wszystkie wizje są bardzo piękne i interesujące, ale są też rzeczy, które zostały obiecane wyborcom przez te kilka lat, kiedy wyborcy byli wierni Prawu i Sprawiedliwości. Jedną z tych kwestii jest sprawa smoleńska. Pojawiły się głosy, że bez Antoniego Macierewicza tutaj trudno będzie liczyć na kontynuację po prostu dążenia do wyjaśnienia tego, co się wydarzyło w Smoleńsku.
No, mnie się wydaje, że i bez pana Antoniego Macierewicza i z panem Antonim Macierewiczem będzie trudno doprowadzić do takiego finału, który spowoduje, że dyskusja na temat tej tragedii zakończy się, dlatego że nadal będą takie braki dowodowe, które dla osób i środowisk niechętnych poszukiwaniu prawdy będą dobrym pretekstem, by nie uznać żadnego werdyktu i wyniku. Wiadomo, że wraku nie mamy, wiadomo, że minęło tak dużo lat, że można kontestować każde nowe badania, które byłyby przeprowadzane i jak ktoś nie będzie chciał uznawać w sposób racjonalny tego wyniku, który zostanie za parę miesięcy, jak rozumiem, w kwietniu 2020 18 roku podany, to i tak nie przyjmie do wiadomości. I tu wydaje mi się, że nie ma dobrego rozwiązania. To się okazało, że już wtedy, w 2010-2011 roku, jako Polacy przegraliśmy tę sprawę smoleńską, to znaczy w tym sensie przegraliśmy, że ówczesne władze Platformy Obywatelskiej i PSL-u świadomie pozbawiły nas szansy na to, żebyśmy mogli za naszego życia dowiedzieć się, co tak naprawdę się wydarzyło i tak się dowiedzieć, żeby to nie było kontestowane. Dziś to jest w rękach już, wydaje mi się, niepolskich, to prawda, to znaczy gdzieś w Stanach Zjednoczonych, gdzieś być może w innych ośrodkach wywiadu, być może także w polskich materiałach, ale mam nadzieję, że te wszystkie zostały ujawnione w momencie, jak Prawo i Sprawiedliwość dotarła do zasobów chronionych przez poprzednią władzę. Mam zupełnie jednoznaczne przeświadczenie, że tak jak mamy dzisiaj wiedzę na przykład o tym, że na pewno był zamach na życie Jana Pawła II 13 maja 81 roku i nikt tego faktu nie kontestuje za sprawą złapania za rękę sprawcy, czyli Ali Akczy, to przecież do dzisiaj nie umiemy udowodnić na 100%, ale nie ma innej możliwości jak powiedzenie sobie, że za tym zamachem stał Związek Sowiecki, ale to nie jest dowód w sprawie, jasny, czytelny, jednoznaczny, tylko jest to interpretacja poszlak faktów, które istnieją i mamy też świadomość, że były bardzo wyraźne siły międzynarodowe, które w latach 80. nie były zainteresowane podgrzewaniem atmosfery wojennej, także w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym blokowały ewentualne wyjaśnienie głębsze tej prawdy. Niestety także Smoleńsk to jest takie tragiczne w polskich dziejach wydarzenia, w których widzimy jak w lustrze, że zakres suwerenności państwa polskiego jest ograniczony.
Dlatego trzeba tą suwerenność dbać, o nią ją poszerzać. Tego narzędziem jest polityka zagraniczna. Jeżeli zmienia się szefa dyplomacji po 2 latach rządów, to jakkolwiek nie ubrać by tego retorycznie, jest to jednak przyznanie się do tego, że nie wszystko jest w porządku. Jaki jest bilans tych 2 lat, kiedy polską dyplomacją kierował Witold Waszczykowski?
Z jednej strony jest to na pewno bilans pozytywny, dlatego że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wykonało olbrzymią pracę, na przykład w tej sferze, która mnie osobiście jako senatorowi jest bliższa, bo jestem członkiem Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą, czyli ten bilans jest moim zdaniem bardzo pozytywny, jeśli chodzi o oddziaływanie na terenie Polonii, na tych wszystkich naszych rodaków, którzy są i na wschodzie, i na zachodzie, szeroko pojętymi. Tutaj bym widział to zdecydowanie pozytywnie. Zresztą widać to także w statystykach, jeśli chodzi o coraz większą liczbę dzieci, młodzieży, która wchodzi jakby z powrotem w ten rytm, niegdyś przez wielką emigrację, drugą wytworzony rytm edukacji, tej próby łączenia się z macierzą, czyli z Polską. Wydaje mi się, że tutaj aktywność także ambasad, konsulatów w tym zakresie przynajmniej jest jak najbardziej pozytywna. Natomiast na przykład można nadal próbować kontestować i ja bym zachęcał do takiej kontestacji 2 kwestie. Mianowicie pierwsza to jest sprawa dotycząca tego, co byśmy mogli nazwać takim jasnym sygnałem zmienności kadr w MSZ-cie, które to kadry są w przypadku właśnie naszych ambasad, konsulatów nastawione jednoznacznie na prezentowanie pozytywnego wizerunku państwa polskiego i Polaków i szczególnie w roku 2018 i potem w następnych, 19, 20, czyli w tych latach bardzo ważnych z punktu widzenia stulecia obchodów niepodległości, to jest jakiś dodatkowy wysiłek, który trzeba wykonać, a który jest funkcją stopnia miłości do ojczyzny, czyli patriotyzmu. Ten zastrzyk patriotyzmu w kadrach urzędniczych MSZ-u jest szalenie ważny i istotny, żeby można było te najbliższe lata dobrze przeżyć na arenie międzynarodowej. Przykładowo w każdym praktycznie większym państwie, jak Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, są co roku obchodzone te wydarzenia związane z zakończeniem I wojny światowej. Oczywiście Komitet Obchodów Stulecia Zakończenia I wojny światowej znajduje się i we Francji, w Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie także w Stanach Zjednoczonych, choć tu wiedzy nie mam, ale za to na pewno Stany Zjednoczone będą przygotowywały się do obchodów z setnej rocznicy Traktatu Wersalskiego w 19 roku, bo Wilson odegrał olbrzymią rolę. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było woli w kadrach MSZ-owskich uczestniczenia w tym wydarzeniu wewnątrz tychże krajów, ale takiego uczestniczenia, by właśnie sprawa polska wybrzmiała przez ten dzień czy tydzień świętowania stulecia w Francji, Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek na terenie europejskim. Zresztą przeczytałem w tej chwili w tygodniku Wnet bardzo ciekawy artykuł Krzysztofa Jabłonki, który przypomina o tych 18 państwach, które odzyskały niepodległość na przestrzeni tych lat 17-18 i które to państwa są naszymi naturalnymi sojusznikami w tym dziele świętowania i pokazywania, że suwerenność i samostanowienie narodów jest bardzo ważnym elementem także współczesnej polityki zagranicznej. A więc tutaj bym większą dynamikę widział, ale to będzie zależne oczywiście od stopnia jakby wewnętrznego przygotowania się kadr MSZ-owskich. I tu liczę na większą rewolucyjność, jeśli chodzi o tą dynamikę propolskiego działania na arenie międzynarodowej. Natomiast bardzo wysoko oceniam te dwa lata, jeśli chodzi o zaangażowanie na rzecz Polonii i Polaków na wschodzie.
A gdzie w tej chwili będzie centrum decyzyjne polityki zagranicznej? Czy to będzie tak, że to raczej nastąpi przesunięcie do Pałacu Prezydenckiego? Czy będzie silniejsza rola kancelarii premiera? No bo nowy minister, bardzo ciekawa zresztą postać o interesującym życiorysie, ale jest człowiekiem o chyba jeszcze słabszej pozycji w obozie władzy niż miał Witold Waszczykowski, który jednak był związany z tym obozem przez dłuższy czas. A to jest człowiek, który doradzał, ale jednak jest z zewnątrz.
Pozornie tak. Jacek Czaputowicz, którego zresztą znam osobiście i jest to jeden z sprawniejszych ludzi, intelektualistów polskich, można powiedzieć, którzy znają się na szeroko pojętej polityce zagranicznej. Bardzo jestem ciekawy, jak sobie ten właśnie intelektualista da radę w resorcie, który składa się z papierów, urzędów i biurokracji. W związku z tym jest to pewien dla niego nowy wysiłek i nowe wyzwanie, ale ja myślę, że jego siła i jego wybór w ogóle był podyktowany tym, o czym powiedziałem na samym początku. To znaczy, to pan Mateusz Morawiecki daje mu siłę, a nie Prawo i Sprawiedliwość czy Kancelaria Prezydenta. Taki jest wybór, to znaczy w momencie, kiedy to nie Krzysztof Szczerski został ministrem spraw zagranicznych, a inna osoba, to znaczy, że on jest, przepraszam za słowo, pod ochroną Mateusza Morawieckiego.